Panie i panowie, zaraz usłyszycie ten głos, bo już jesteśmy na łączach z Chicago. Panie i panowie, jego wielkość Sławomir Budzik, Radio Deon, redaktor naczelny, właściciel, szef i ojciec, bo przecież za tydzień wielki dzień i chrzciny twojego następcy tronu. Natomiast, drogi Sławku, Sławomir Budzik, rzecz bardzo ważna, opowiadaliśmy o huraganie Dorian, o tym wszystkim, co działo się na Bahamach, o tym, co działo się na Półwyspie Floryda. Natomiast co dzieje się, drogi Sławku, z Dorianem teraz?
Dzień dobry, Tomku, witam Państwa. Amerykanie śmiało mogą mówić o cudzie. To, co stało się w Stanach Zjednoczonych, przechodzi do historii. Po pierwsze, z powodu tego, że zniszczone są Bahamy, a po drugie, że cudem huragan kategorii najpierw trzeciej, czwartej, a potem piątej przeszedł wzdłuż linii brzegowej Stanów Zjednoczonych. Od Florydy przez między innymi Stany Karolina Południowa, Północna, Nowy York, całą Nową Anglię, Massachusetts, Boston, czyli duże miasta, również przy Filadelfii, w Nowym Jorku, czy w Bostonie, tam wszędzie odczuwane. Oczywiście był ten huragan, ale nie uderzył, czyli nie wszedł w środek lądu. Największe szkody uczynił w Karolinie Północnej, zresztą tam nie tak dawno, przed rokiem, również uderzył huragan i mieliśmy spore straty, jeśli idzie o samo wybrzeże. Natomiast to jest naprawdę wielki cud. Oprócz tego, że jest większa liczba opadów i oczywiście doszło do ewakuacji mieszkańców, sparaliżowane zostały niektóre regiony i części Stanów Zjednoczonych, to huragan Dorian nie okazał się być niszczycielski, jeśli idzie o Amerykę, ale teraz szaleje w weekend. Uderzył w sobotę w Kanadę. Tam rzeczywiście wszedł już na niektóre tereny zamieszkane i dlatego są już straty i to dość poważne. W tym momencie prawie 500 000 osób nie ma prądu. Pozrywane linie wysokiego napięcia w Kanadzie. Mniej więcej teraz jest na wysokości Montrealu, trochę już na północ od Montrealu. Tam doszedł, idąc rzecz jasna, w tą stronę, czyli w stronę północną. Huragan Dorian nie jest już huraganem, ale cały czas mówimy o nim, dlatego że jego siła spadła prawie z 300, powiedzmy, z 300 km na godzinę do 80, ale wciąż wieje nieprawdopodobnie i są cały czas wysokie także notowania, jeśli idzie o ilość deszczu. Dlatego Kanada broni się przed tym cyklonem tropikalnym. Wiemy już, że będą niestety, ale straty. Wiemy już, że w miejscowości także niewielkiej Halifax doszło do załamania się, czy też do zniszczenia żurawia takiego budowlanego, czyli dźwigu. Dźwig przewrócił się. Te informacje podają już wszystkie tak naprawdę amerykańskie serwisy informacyjne. Potwierdzają to Kanadyjczycy. Tak więc te straty mogą być znacznie większe, ale na pewno największe są na Bahamach. Tam dopiero od ta woda, która jest na wysokości około 1,5 metra, 5-6 stóp, w niektórych miejscach nawet jeszcze więcej. Dopiero za jakiś czas opadnie i będziemy widzieć skalę zniszczenia, ale my już wiemy, że ten huragan pozostawił po sobie ponad 70 tysięcy ludzi bez dachu nad głową, czyli po prostu po huraganie mamy do czynienia z gigantyczną skalą osób bezdomnych, ponad 70 tysięcy. Olbrzymie zniszczenia, liczone w miliony. No i do tego oczywiście liczba osób, na razie wciąż trudno mówić o ostatecznej liczbie poszkodowanych, czy tych, którzy zginęli. Oficjalnie 44 osoby, niektóre media podają, natomiast ta liczba na pewno wzrośnie. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, bo dopiero skutki będą widoczne za kilka dni, może tydzień, może do 2 tygodni. Odbudowa wyspy potrwa naprawdę długo i my teraz patrzymy, jak Amerykanie reagują. Amerykanie reagują błyskawicznie. Już pojawiają się serwisy, potężne organizacje charytatywne, Salvation Army, które już zbierają i środki pomocowe, jeśli idzie o odzież, środki czystości, jeśli idzie o pomoc humanitarną. To są duże organizacje. Czerwony Krzyż także włączył się już w akcję. Potężne billboardy w wielkich aglomeracjach Stanach, także i w Chicago, skąd nadajemy właśnie w tym momencie. Już pojawiły się olbrzymie billboardy, na których można wspierać poszkodowanych po huraganie Dorian. Także tu do naszego miasta, do Chicago, przywieziono akurat zwierzęta. Setki zwierząt małych to koty i psy z schronisk, gdzie nie było już miejsca po ewakuacji ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Chicago zresztą podobnie jak podczas największego huraganu, który był najbardziej niszczycielski, czyli Katrina, pomaga, przygarnia nie tylko poszkodowanych, ale także jeśli są takie potrzeby, to również Amerykanie tu w Chicago otwierają swoje pomieszczenia dla zwierząt domowych. Tak więc ta pomoc dopiero będzie wysyłana i będzie organizowana na tą największą skalę. Jeśli idzie o wyspy Bahama, Amerykanie mogą rzeczywiście tylko i wyłącznie Bogu dziękować, że tym niszczycielskim huraganie nie ma tak naprawdę większych zniszczeń, z wyjątkiem stanu Karolina Północna. Tam ta linia brzegowa najmocniej ucierpiała, ale mówię, to co się wydarzyło, a to co mogło się stać, to jest wielki, absolutnie cud. Teraz oby tylko cudem Kanadyjczycy uniknęli także wielkich czy też potężnych strat. Na razie to tam szaleje. Ten cyklon cały czas wieje z prędkością około od 50 do 80 km na godzinę, czyli wciąż jest niszczycielski, wciąż jest niebezpieczny. Tak wygląda sytuacja na obecną chwilę.
Dzięki, Sławku. No i cóż, wspomniałeś miasto Chicago. Tak jak powiedziałem, Bogu dzięki, że nic się nie stało. Trzymamy teraz kciuki i westchnienie do Bożej opatrzności, by też w Kanadzie nie było żadnych spustoszeń ani strat. Natomiast powiedziałeś Chicago, a skoro Chicago, drogi Sławku, no to przecież wielkie skupisko Polek i Polaków, liczone tak delikatnie na przynajmniej 500 000. Natomiast okazuje się, że twoje ukochane miasto, gdzie Radio Deon, partner Radia Wnet, jest pogrążone w smutku, albowiem to miasto jest strasznie zadłużone. Dlaczego tak jest i czy to prawda? Sławomir Budzik. Sławku, o co chodzi?
Nasze miasto, miasto Chicago, rzeczywiście jest urokliwe, jest cudowne, pod każdym względem wyjątkowe. Powiedzą mieszkańcy, turyści zachwycają się i centrum miasta, ale także możliwością rekreacji, możliwością spędzenia czasu czy w potężnym oceanarium, czy chociażby w obserwatorium astronomicznym albo w parku Granta, gdzie największa sala koncertowa na zewnątrz, no i do tego również mnóstwo atrakcji, jeśli chodzi o parki, które przylegają tuż obok do parku Granta. Tu odbywają się największe koncerty w Stanach Zjednoczonych. Tu odbywają się największe festiwale i muzyczne, ale także i te dotyczące jedzenia i wszystkich kuchni świata. Tu znajdują się wszystkie restauracje, jeśli idzie o kuchnię na całym świecie. Nie ma kuchni, która nie byłaby reprezentowana w mieście Chicago, jeśli idzie o konkretne etniczne i bardzo oryginalne jedzenie. Chicago pod wieloma względami, także jeśli idzie o architekturę, jeśli idzie o położenie nad potężnym jeziorem Michigan, należy do ogromnych atrakcji. To tutaj miliony turystów każdego roku przylatuje, aby odwiedzić i zobaczyć to miejsce choć raz w swoim życiu. Tyle, że to miasto tak naprawdę boryka się z gigantycznymi problemami. Od wielu, wielu lat, od już ponad dekady w mieście rządzą demokraci i to właśnie oni doprowadzili do momentu, kiedy miasto jest zadłużone na ponad 700 milionów. Taka była oficjalna wersja burmistrza, który odchodził. To był zresztą szef biura politycznego prezydenta Baracka Obamy. Zrezygnował z tej pozycji, przychodząc i kandydował na burmistrza. Wygrał wybory. Nie był popularnym burmistrzem. Obiecał bardzo wiele. Sporo zrobił dla miasta, trzeba to przyznać. Chociażby jeśli idzie o gigantyczne pożyczki federalne, dzięki którym miasto stało się jeszcze piękniejsze i linia brzegowa tuż przy rzece Chicago stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla turystów, chociażby poprzez deptak, który pochłonął ponad 200 milionów dolarów. No ale poza tymi inwestycjami tak naprawdę Emmanuel pozostawił ogromny dług. Mówił o 700 milionach, tyle że że nowa burmistrz Lori Lightfoot już policzyła straty miasta i okazuje się, że miasto Chicago zadłużone jest na prawie miliard dolarów. Dług jest ogromny, natomiast już teraz miasto zaczyna także niestety, ale ciąć te wszystkie wydatki, koszty. Nowa burmistrz chwali się, że już przycięła wydatki na poziomie kilkuset milionów i obecnie można mówić o realnym długu na poziomie 800 milionów dolarów. Czy rzeczywiście takie są zadłużenia tego miasta? Trudno to wszystko zliczyć, bo już za chwilę strajk, kolejny strajk nauczycieli. Przynajmniej tak Centrala Związkowa zapowiada. Od 24 do 26, 7 września ma ruszyć strajk nauczycieli szkół publicznych. To także prawdopodobnie związane będzie z paraliżem miasta, bo to jest największy związek, który dotyczy, ten strajk będzie dotyczył prawie wszystkich placówek dydaktycznych, oświatowych na terenie miasta Chicago. Natomiast taki strajk odbył się już w 2015 roku. Straty były olbrzymie. O co idzie tym razem? Znowu idzie o pieniądze. CPS, czyli Chicago Public School, to jest problem nie tylko i tego burmistrza, czy pani burmistrz, ale wcześniejszych również. Zawsze dochodziło do konfliktu i dochodziło do próby forsowania nowego kontraktu z miastem. Tym razem idzie o podwyżkę. Idzie o 15 lub 16%. Doszło już do dziennikarzy także sformułowanie tego typu, że prawdopodobnie porozumienie jest blisko. Nauczyciele chcą podwyżki przez najbliższe 3 lata. Burmistrz chce rozłożyć podwyżkę na kolejne 5 lat. Tyle, że obiecuje więcej niż chcą nauczyciele. Nauczyciele chcą 15%, burmistrz obiecuje 16%. Czy dojdzie do strajku 24, tego nie wiemy, ale jeśli nie, to strajkować będą nauczyciele już 7 października. Co do tego nie ma wątpliwości, tak mówią związkowcy. No i to są olbrzymie wydatki, olbrzymie pieniądze, które miasto będzie musiało wyasygnować. Natomiast, co jest ciekawe, burmistrz Lori Lightfoot odwiedziła Centrum Kopernikowskie, czyli można powiedzieć Centrum Kultury Polskiej w Chicago. W tym miejscu nie tylko chciała spotkać się z Polakami, bo do takiego spotkania doszło 2 tygodnie temu w siedzibie Kongresu Polonii Amerykańskiej. Tam spotkała się z przedstawicielami, między innymi z prezesem Franciszkiem Spulą, ale także z przedstawicielami innych organizacji polonijnych. Tym razem chciała porozmawiać z Polakami, ale także z mieszkańcami akurat tych północnych dzielnic na temat fatalnej sytuacji finansowej i rozpocząć także dialog społeczny. Powiedziała, że jest w stanie przegrać kolejne wybory, aby zrobić wszystko dla miasta i oddłużyć miasto z gigantycznych rzeczywiście problemów. Chce wyciągnąć Lori Lightfoot. To jest ciekawa postać. To jest pierwsza kobieta, która jest zadeklarowaną lesbijką i popiera środowiska LGBT. Jest kobietą, która została wybrana przez te środowiska, ale także przez tych wszystkich, którzy mieli dość tak zwanego zamkniętego układu władzy, który nie zmieniał się od dziesiątek już lat w naszym mieście Chicago. Na razie oprócz obietnic niewiele udało się zrobić nowej burmistrz Chicago, ale trzeba dać jeszcze jej kredyt zaufania, dlatego że wiele wydarzyć się może w naszym mieście. Póki co rozpoczęła od polskiego miejsca, od polskiego Centrum Kopernikowskiego rozmowy z mieszkańcami, tłumacząc, przedstawiając sytuację, która jest sytuacją beznadziejną, dlatego że już za chwilę chociażby przedsiębiorstwo komunikacji miasta Chicago, CTA, rozpoczyna gigantyczne inwestycje sięgające 2 miliardów. To remont kolejek, co niektórzy powiedzą metra. To są kolejki, które dowożą mieszkańców i na południu, i na zachodzie. Gigantyczne inwestycje przed miastem Chicago to także renowacja i zmiana lotniska. Kolejne miliardy będą także pochłoną te inwestycje, jeśli chodzi o infrastrukturę miejską. Jedno jest pewne, to piękne, cudowne nasze miasto Chicago, gdzie mieszka tylu Polaków i dobrze im się tutaj mieszka i żyje. Jest zadłużone, boryka się z poważnymi problemami, jeśli idzie o korupcję. To jest miasto najbardziej skorumpowanych polityków. Polaków. To jest miasto układów i układzików politycznych. Burmistrz Lori Lightfoot teraz spowodowała chociażby przycięcie tak zwanych umów, gdzie radny, który jest władzą ustawodawczą, wykonawczą, nie będzie mógł zawierać bezpośrednio układu, chociażby z wykonawcą. To wszystko ma być w jakiś sposób kontrolowane przez centralę. Czy uda się rzeczywiście zminimalizować albo zmniejszyć korupcję w mieście, jeśli idzie o zamówienia publiczne i sprzedaż i handel także tymi zamówieniami? No, czas pokaże. Póki co miasto Chicago boryka się z poważnym problemem, oby rzeczywiście działania polityków doprowadziły do wyjścia na prostą, ale daleko, naprawdę, daleko jeszcze przed nami zielone światło z napisem miasto dziś może spokojnie powiedzieć, że żyje nie na długach, a żyje i ma również nadwyżkę budżetową i pewnie tego spodziewaliby się wszyscy, bo póki co, jak się Państwo domyślają, gigantyczne także koszty ponoszą sami mieszkańcy, dlatego że już teraz mamy informację o tym, że kolejne podatki są szykowane, przygotowywane przez administrację Lori Lightfoot, która prawdopodobnie tym sposobem będzie chciała zminimalizować straty budżetowe i tak wyrównać gigantyczny deficyt w naszym mieście.
Sławomir Budzik opowiadał o tym wszystkim, co dzieje się. Dziękuję Ci pięknie za korespondencję. Kładź się spać, chłopaku, bo przecież u Ciebie już jest grubo, grubo po godzinie pierwszej. Sławomir Budzik, szef Radia Deon. Słyszymy się za półtora tygodnia w studiu Dublin i będziemy opowiadać trochę o kulturalnych aspektach życia w tym pięknym mieście, ale również trochę będziemy opowiadać o kampanii wyborczej, bo przecież Polonia w Chicago, o której Sławku opowiadałeś, może głosować na kandydatów z okręgu warszawskiego. Panie i panowie, Sławomir Budzik, szef Radia Deon na antenie Radia Wnet. To partnerstwo, ten most powietrzny między Warszawą a Chicago wciąż kwitnie. Patrzę na zegar, jest 8:31, no to teraz muzycznie formacja U2, Rise by Wolf, z tej płyty, która dla mnie była dość przeciętna, bo na prawie 13 utworów, nie licząc dodatków, dwa dobre nagrania, no to trochę mało, ale w gronie tych dwóch dobrych nagrań jest to nagranie Rise by Wolf, a już za chwilę Krzysztof Wasilewski, komendant chówca ZHP w Sochaczewie, będzie moim Państwa gościem w Poranku Wnet, bo jesteśmy w Sochaczewie. Rise by Wolves, formacja U2, krążek Songs of Innocence. Panie i panowie, dzisiejszy poranek Wnet, poniedziałkową porą nadajemy z Sochaczewa. Opowiadaliśmy już i z Piotrem Dmitrowiczem i również w słowie wstępnym mówiłem o tej bohaterskiej obronie miasta pod dowództwem majora Feliksa Kozubowskiego. Wczoraj wielka inscenizacja w Sochaczewie, a mój gość Krzysztof Wasilewski uśmiecha się do mnie i do słuchaczek w Krakowie 95,2 i w Warszawie 87,8. Komendant chówca ZHP w Sochaczewie. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, czuwaj.
Czuwaj. Mówimy z nostalgią i kiedy wspominaliśmy o tej inscenizacji, no to też taka ciekawostka, o której warto opowiedzieć, że no to przecież ta pierwsza inscenizacja była przygotowana pod pana czujnym okiem przez właśnie chówiec ZHP w Sochaczewie.
Tak, oczywiście jeszcze wtedy w chówcu działał obecny dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Zurą, Paweł Rożdestwieński. I to z jego inicjatywy wtedy odbyła się taka pierwsza inscenizacja, która się odbyła właśnie w Witkowicach nad Bzurą, w miejscu przeprawy Armii Poznań i Pomorze we wrześniu 1939 roku. I tak właśnie wczoraj na tej rekonstrukcji, ja byłem, to też wspominałem, tą pierwszą naszą rekonstrukcję, gdzie samochód pancerny to był zrobiony z chówcowej nysy, obudowany listwami, tekturą i zresztą na moście w Witkowicach właśnie zgasła nam ta nysa, był problem, żeby to dalej uruchomić, ale no, inscenizacja się odbyła i wszyscy wspominają. Teraz oczywiście to już jest profesjonalna.
Wielka skala.
Tak, wielka skala. Zupełnie, zupełnie inne przedsięwzięcie.
Panie Krzysztofie, a niech mi pan powie, jaka jest kondycja generalnie chówców ZHP i w Polsce, i w Sochaczewie? Ja pamiętam, że w moich czasach, to było, Bożeż ty mój, 25-30 lat temu, tych harcerzy było bardzo dużo, byli widoczni. Pamiętam zawsze czwartkowe dni, czy to w szkole podstawowej, podstawowej czy szkole średniej, to były tak zwane mundurowe dni, więc wtedy harcerze przychodzili w mundurkach z biało-czerwoną chustą, z lilijką wpiętą, no w zależności od tego, co kto tam miał w zasługach, no to przecież te sznury różniły się kolorami, siwy, brązowy, zielony i tak dalej, więc jaka jest ta kondycja? Czy w dalszym ciągu młodzież myśli o tym, aby być dumnym harcerzem, mówić czuwaj i czynić dobro wokół siebie?
Ja myślę, że mogę najwięcej powiedzieć o swoim chówcu. Nie widzę problemu. Rzeczywiście mówi się o tym, że nie widać harcerzy, ale no może to nieskromnie zabrzmi, ale wydaje mi się, że nas, sochaczewskich harcerzy, widać. Na terenie całego powiatu mamy 20 jednostek harcerskich, które zrzeszają ponad 400 członków, więc myślę, że na te czasy to jest duża armia i powiem, że jak mieliśmy taką uroczystość 80-lecia chówca na placu Kościuszki, zebrały się wszystkie drużyny, rzadko jest okazja, żeby tak wszystkie się spotkały, to jak wyszedłem, żeby coś do nich powiedzieć, to tak trochę nogi mi drżały, bo zobaczyłem, jaka to jest armia. Byłem osobiście pod wrażeniem, mimo że komendantem chówca już jestem wiele lat, to mogę powiedzieć tak, że nie narzekam. Może nie ma już tych czwartków mundurowych. Mundur zakładamy jak jest potrzeba. Nie na pokaz, tylko po prostu wtedy, kiedy trzeba być w mundurze. Jeżeli nie trzeba być w mundurze, to wystarczy koszulka drużyny i chusta. Więc to tak różnie wygląda, ale staramy się być aktywni i myślę, że harcerze sochaczewscy są aktywni i na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego, województwa mazowieckiego, ale też kraju, bo bardzo aktywnie włączaliśmy się w obchody 75-lecia Powstania Warszawskiego. Byliśmy całym autokarem na Monte Cassino w 75. rocznicę bitwy, więc staram się tych harcerzy angażować w różne przedsięwzięcia, żeby poznawali świat, ale też nauczyli się służby i też życia, żeby nauczyli się, żeby się kiedyś tam w odpowiednim momencie wiedzieli, jak się znaleźć w danym miejscu.
My starsi, my patrzymy na młodzież z uśmiechem, ale i wiarą, że właśnie te młode pokolenia, o których pan mówi, harcerze, chociażby z chówca ZHP w Sochaczewie, zakopywali te nasze polsko-polskie podziały, aby budować to gniazdowość. Jak pan myśli, jest nadzieja w młodym pokoleniu, że rzeczywiście staniemy się tym monolitem i oby nie tak jak nasi przodkowie 80 lat temu, ale w chwilach dobrobytu, prosperity, iść razem, aby żyło nam się jeszcze lepiej w szacunku i solidarności. Wierzy pan w to?
Wierzę w to. Musimy wierzyć, zwłaszcza harcerze. Zresztą też jednym z zadań harcerstwa jest właśnie budowanie wspólnoty. Przecież te słowa nieść chętną pomoc i tak dalej. To wszystko zmierza właśnie do budowania wspólnoty i taki jest cel harcerstwa. Być może, że się zdarzają jakieś sytuacje pojedyncze, ale ja obserwuję tu przynajmniej na swoim podwórku, że to w tym kierunku zmierza. Mam nadzieję, że wyrosną z nich dobrzy obywatele. Ale mogę też powiedzieć z doświadczenia, ponieważ byłem przez wiele lat dyrektorem Urzędu Pracy w Sochaczewie, że rzadko się zdarzało, że jakiś harcerz znalazł się w rejestrach Urzędu Pracy. To znaczy, że ten udział w działalności harcerskiej, myślę, że nauczył też ich zaradności, nauczy ich tego, że potrafią sobie po prostu w życiu radzić. I miło było, nawet będąc tym dyrektorem Urzędu Pracy, kiedy jechałem do Warszawy na jakąś naradę, na jakąś konferencję i spotykałem byłych harcerzy, którzy są dyrektorami departamentów, czy gdzieś na wysokich szczeblach pracowali po prostu, to myślę, że harcerstwo też ich sporo nauczyło.
Powiedział uśmiechnięty pan Krzysztof Wasilewski, komendant chówca ZHP w Sochaczewie. Te wszystkie dźwięki, które dobiegają z backgroundu, no to dźwięki budzącego się do życia hotelu Chopin, który nas gości nadajemy z holu tego pięknego hotelu w Sochaczewie z ukłonami dla właścicieli i pani Agnieszki Surmańskiej, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu, która będzie naszym gościem tuż przed godziną 10. Natomiast powracając do tych naszych rozmów o postawienie diagnozy, o kondycję tej młodej polskiej duszy, no to pytanie, nad czym teraz skupia się chówiec ZHP w Sochaczewie, panie Krzysztofie?
No oczywiście bieżąca praca. Najbliższe wydarzenia to związane z wrześniem 1939 roku. Mamy takie przedsięwzięcie, które będzie w tym roku 49 raz organizowane. Mogło być 50, ale w stanie wojennym nie można było zrobić. To jest Mazowiecki rajd szlakami walk nad Bzurą. 49 w tym roku. Rajd fabularny, z fabułą. To nie jest tylko tak sobie przejście tras przez Puszczę Kampinoską czy po polach bitwy nad Bzurą, ale też wykonywanie wielu czynności i przed rajdem, i po rajdzie, które uczą między innymi patriotyzmu, ale też historii w tym sensie, że muszą harcerze wiele rzeczy przygotować przed rajdem i w czasie rajdu wykonać nawiązujących do historii chociażby no, na przykład zajęcie się rannymi w zbombardowanym szpitalu w Giżycach. Czyli i fakt podany i jednocześnie muszą pewne działania wykonać. Także to są takie no, najbliższe działania. Oczywiście później jesień to już nacisk na pracę w drużynach. Październik to jest takim miesiącem, kiedy po naborze, bo zawsze we wrześniu się odbywa nabór młodych członków i wtedy zaczyna się taka praca wewnętrzna bardzo dużym naciskiem na to, żeby przygotować ich już do później następnych miesięcy.
Cieszy to wszystko, co pan mówi, zwłaszcza, że Radio Wnet, które wakacyjną porą wracało do źródeł, teraz od 1 września jesteśmy w trasie i opowiadamy o tych wszystkich niezwykłych miejscach, gdzie Polki i Polacy okazali hardy ducha i bronili swojej ojczyzny. Byliśmy w Gdańsku. Tydzień temu dokładnie, panie Krzysztofie, nadawaliśmy poranek spod gmachu Poczty Polskiej. To jest taki symbol. Dzień później byliśmy w Bydgoszczy, a potem Mława i Wieluń. To te dwa miasta, które zostały bestialsko zbombardowane przez żołnierzy Wehrmachtu, przez Luftwaffe, więc też gdzieś tam przełamujemy ten nieco kłamliwy stereotyp, że żołnierze niemieccy w mundurach Wehrmachtu albo Luftwaffe byli tymi bohaterskimi, którzy walczyli tylko z żołnierzami Armii Polskiej. A tutaj cieszę się, że nad Bzurą i nad utratą cały czas pamięć o wydarzeniach sprzed 80 lat i generała Tadeusza Kutrzeby i Armii Poznań jest kultywowana. Dziękuję pięknie za rozmowę i wpraszamy się już na tą 50. Być może zrobimy też z Radia Wnet taki reporterski za rok zwiad. No i będziemy z trasy. Oczywiście. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Czuwaj.
Czuwaj. Pan Krzysztof Wasilewski, komendant chówca ZHP w Sochaczewie. Za chwilę dżingiel i od razu pojawi się pani Anna Wróblewska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie.